Kłania się Państwu Wiesław Pilk, szczęść Boże. Proszę Państwa, szczęść Boże głównie, również i dlatego, że będę mówił szczęść nam Boże, Polakom, bo będę mówił o Rosji, jak Państwo wiecie. Musimy mieć dużo szczęścia, żeby w kontaktach z Rosjanami wychodzić na swoje chociażby. Ja twierdzę za Mackiewiczem, za Stanisławem Catym Mackiewiczem zresztą, że od momentu powstania państwa Królestwa Moskiewskiego, bo tak się to nazywało, Królestwo Moskiewskie, Księstwo Moskiewskie właśnie, nie Królestwo, Księstwo Moskiewskie, od bitwy pod Kałką, to był chyba 1505, od pozbycia się Tatarów, którzy przecież byli tylko ramieniem zbrojnym naprzód Czyngiszana, a później jeszcze przez 200 lat okupowali tereny Księstwa Moskiewskiego, wówczas bardzo niewielkiego. Ale wystarczająco te 200 lat spowodowało tak nieodwracalne zmiany w mózgach, w DNA tych prarosjan, że do dzisiejszego dnia właśnie w Rosji się ustabilizowała ta cywilizacja taurańska, ta cywilizacja ze stepów azjatyckich. Cywilizacja stepów azjatyckich. No i dlatego też oni tak bardzo nie przystają do Europy. Dlatego też ja uważam, że posadowienie Rosji w Europie to jest jakiś żart niewczesny. No ale cóż. Ja twierdzę za Stanisławem Catym Mackiewiczem, że od momentu poczęcia to rosyjskie świństwo zagraża, zresztą nie tylko nam, zagraża wszystkim narodom, zagrażało i zagraża wszystkim narodom, z którymi miał kontakt. A przecież wybili Rusinów. Rusini. Przecież to nie Rosjanie, to niedokształconym Polakom się mylą te dwie rzeczy. Wybili Rusinów, wybili w sensie dosłownym, fizycznym, zniszczyli Republikę Nowgorodu, Nizhnego Nowgorodu, zniszczyli Księstwo Kijowskie i przywłaszczyli sobie, i oczywiście to nie tylko to, nie tylko te elementy zniszczyli, przywłaszczyli sobie ich wspaniałą przeszłość, ich historię, wdziali się jakby w ich skórę. Tak, Azjaci moskiewscy wdziali się, narzucili na siebie skórę tych Rusinów, których zniszczyli, podbili, unicztorzyli, jak oni mówią. A moja nienawiść w stosunku do Rosjan jest płomienna i nigdy nie zginie. Czy zginie razem ze mną, oczywiście. Natomiast chciałbym Państwu przekazać tą moją nienawiść do nich, dlatego że nie wiem, kto to powiedział, gdzieś to przeczytałem w młodości, że nienawidzi się tych, którzy nam zagrażają. Nie nienawidzi się słabych, nienawidzi się mocnych, bardzo mocnych. Ponieważ tych trzeba nienawidzić, ponieważ oni właśnie nam zagrażają. A więc Rosjanie nam zagrażają. I teraz będę mówił kilka słów o, o partnerstwie strategicznym rosyjsko-chińskim. Albowiem mam przed sobą, nawaltałem się, artykuł z 24 czerwca, udział chińskich oddziałów w rosyjskiej paradzie V-Day, czyli paradzie zwycięstwa, pokazuje i cytuję solidne partnerstwo strategiczne. I tutaj jest zdjęcie pododdziału chińskiego na tej paradzie. Na tej paradzie w Rosji. Proszę Państwa, Rosja zorganizowała wielką paradę wojskową w dniu zwycięstwa na Placu Czerwonym w Moskwie, uczcić 75. rocznicę zakończenia wielkiej wojny ojczyźnianej. Ciekawe, prawda? 24 czerwca. A czy ktoś może mi powiedzieć, dlaczego Rosjanie obchodzą Dzień Zwycięstwa w rocznicę swojej klęski? Bo to, ile sobie przypominam, 22 czerwca 1941 roku Niemcy hitlerowskie zaatakowały Rosję sowiecką. I to, co się działo w następnych miesiącach, to przechodzi ludzkie pojęcie. Przerażenie ogarnia miliony, 2 lub 3 miliony żołnierzy rosyjskich dostało się wówczas do niewoli. Na terenie Polski, znaczy na terenie dawnej Polski, czyli generalnej guberni głównie, powstały również w Oświęcimiu specjalne obozy dla rosyjskich jeńców, bo nie było gdzie ich trzymać. Nie wiem dlaczego w okolicach 22 czerwca, który jest dniem hańby dla Rosji, Rosjanie wykonują takie rzeczy, ale oni chyba chcą przykryć to, co się stało 22 czerwca 1941 roku. Tą hańbę, którą sami sprezentowali światu, pokazali światu, jak są nędznym narodem. Cytuję takie kolejne zdanie. Uczestniczyli w tej paradzie zwycięstwa członkowie Gwardii Honorowej Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej. Analitycy twierdzą, że strategia chińsko-rosyjskich więzi pozostaje niezachwiana w obliczu rosnącej presji ze strony Zachodu. Według chińskiego Ministerstwa Obrony, chiński minister obrony Wei Feng uczestniczył w paradzie na zaproszenie swojego rosyjskiego odpowiednika Sergeja Szojgu. A udział Chin w paradzie pokazuje, że dwie główne potęgi nie tylko mają wspólne interesy strategiczne, ale także mają wspólną płaszczyznę w zapewnieniu właściwego historycznego spojrzenia na II wojnę światową. Przeciwnie, niektóre głosy zachodnie starają się bagatelizować wkład Chin i byłego Związku Sowieckiego w wojnę antyfaszystowską, twierdzą chińscy obserwatorzy. Prezydent Rosji Władimir Putin powiedział w przemówieniu przed paradą, że świat jest winien Związkowi Radzieckiemu dług wdzięczności za jego wkład w porażkę nazistowskich Niemiec w II wojnie światowej. Nie będę dalej cytował, bo to obraża obiektywną historię, prawdę historyczną. Ci, którzy się interesują II wojną światową, wiedzą jaka była prawda. Że to Rosjanie, że pamiętam, kiedy miałem jeszcze gdzieś, byłem w wieku 20 kilku lat, ale to już było po 76 roku, musiałem mieć ponad 26 lat, w drugim obiegu pojawiła się taka mała książeczka, sporo wtedy było właśnie takich małych formatów. Mała książeczka Stalin, najlepszy sojusznik Hitlera. Nie tylko najlepszy, ale jedyny sojusznik, tak potężny sojusznik Hitlera. której to książeczce, jak pamiętam, sporo z niej, mimo tego, że to się działo prawie 40 kilka lat temu, że Stalin do ostatniego momentu, znaczy od momentu paktu Ribbentrop-Mołotow w sierpniu 1939, aż do samego momentu, aż do samego końca, kiedy już wiadomo było, że Hitler koncentruje wojska na granicy z Rosją, do ostatniego momentu wypełniał gospodarcze zadania traktatu Rosja, Niemcy hitlerowskie, przekazując Hitlerowi, przekazując gospodarce niemieckiej tysiące wagonów różnego rodzaju surowców. Przypominam, że wówczas Niemcy były w wojnie, w stanie wojny z Zachodem, głównie z Wielką Brytanią. A cóż, wygląda na to, że Europejczycy niewielu rzeczy się uczą. Są nienauczalni. Proszę Państwa, ale nie wchodzę tutaj w sprawy II wojny światowej, bo to nie bardzo ma sens, szczególnie w przypadku Chińczyków, którzy mają problemy z postrzeganiem końca II wojny światowej u siebie, albowiem marnie to u nich wyglądało. Oni wprawdzie, KPH wprawdzie przypisuje sobie wielką wagę w pokonaniu Japonii, ale tak naprawdę to było zupełnie inaczej, kompletnie inaczej. Tak naprawdę to Amerykanie zlikwidowali Japończyków. To tak naprawdę Amerykanie pokonali tych Japończyków. I czy mi się podoba, czy nie, ale taka jest prawda. Ja tej prawdy się będę trzymał, tej prawdy historycznej, której się nauczyłem 50 lat temu, albo i więcej. I będę trzymał tego, co stanowi prawdę historyczną. I to mi się może nie podobać teraz, ale to nie ma żadnego znaczenia. Prawda jest taka, że to Amerykanie pokonali Japończyków, a nie Rosjanie, ani Chińczycy. Jakoś się nam do tego przyłożenie. Ale to, jak powiadam, to nie jest najistotniejsze. Od tamtego czasu minęło bardzo wiele czasu. Stosunki chińsko-rosyjskie zmieniały się jak w kalejdoskopie. To była taka pełna sinusoida, od plus 1 do minus 1 w czasie tych kilkudziesięciu lat. Od wielkiej miłości w początkowym okresie w HRL-u Mao do Stalina, mimo tego, że przypominam, że Rosjanie, Stalin do ostatniego momentu wspomagali Kuomintang w walce z komunistami. A mimo tego po powstaniu HRL-u w 1949 roku, po proklamowaniu go 1 października 1949 roku na placu Tiananmen przez Mao, Mao wręcz zapałał jakąś wściekłą miłością do Stalina. Gdyby nie to, że był heteroseksualny, to by go pewnie zgwałcił. Ale mówiąc poważnie, ta miłość była naprawdę wielka. I nawet to, co się zdarzyło w Korei, wojna koreańska do 53 roku, od 50 do 53 roku, kiedy Rosjanie pokazywali na każdym kroku Chińczykom faka, co kończyło się bardzo często dziesiątkami tysięcy chińskich trupów, bo po prostu nie wspomagali Chińczyków tak, jak to wynikało z umów. A Chińczyków było po prostu dużo, to wszystko. Ich było dużo. Natomiast Amerykanie mieli nieprawdopodobną przewagę w sprzęcie, no i tą przewagę mogli zrekompensować tylko Rosjanie. Czego nie zrobi. Nie robi. Dobra. Ale to było tą apogeum miłości Chińczyków do Rosjan. Później po 56 roku, po referacie Chruszczowa na czwartym zjeździe, czy szóstym zjeździe, nie pamiętam. Nie, szóstym chyba. Na szóstym zjeździe Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego, czy KPZR, kiedy Chruszczow jakby powiedział wprost o zbrodniach Stalina, okresu stalinowskiego. Ja pamiętam, jak z opiekiem na twarzy czytałem te materiały z tego szóstego plenum, z tego szóstego zjazdu. Tak to się wydaje w tej chwili zdumiewające, że można się było tym interesować, ale wtedy byliśmy w zupełnie innej sytuacji. Więc pamiętam to, co mówił Chruszczow, i to na pewno dla komunistów chińskich, którzy uwielbiali Stalina, był tak jak cios maczugą w głowę. No i od tego momentu zaczął się właściwie spadek. Tym razem spadek. Do tej pory był wzrost, tak? Teraz zaczął się spadek potencjału przyjaźni chińsko-rosyjskiej. No i perygeum, czyli najniższy punkt tej przyjaźni, to były walki nad Ussuri. A później jakoś to się, no i oczywiście produkcja chińskiej bomby atomowej. Gdzieś tam pod koniec walki nad Ussuri były później, ale naprzód była jeszcze chińska bomba atomowa. No także to był okres zlodowacenia stosunków chińsko-rosyjskich. A później jakoś to się uspokoiło. Epoka Brzeżniewa, właściwie, epoka późnego Brzeżniewa, to przecież Brzeżniew chciał zaatakować bombą atomową Pekin. I to Amerykanie nie pozwolili na to. To było lata 68, 9, 70, coś takiego chyba, jeśli dobrze pamiętam. No, dyplomacja ping-pongowa między Chinami i Stanami Zjednoczonymi, ale również jakieś tam powolne odmrażanie tych stosunków z Rosją, ale bardzo, bardzo powolne. I tak naprawdę z kolei apogeum stosunków chińsko-rosyjskich przypadło na początek prezydenturę Xi Jinpinga. Dlatego, że Xi Jinping wymyślił sobie, plus jego otoczenia, wymyślił sobie, że z Rosją będzie im łatwiej iść do przodu. No, nie przewidzieli tylko tego, biedacy, że Rosjanie wcale się nie kwapią do pójścia z Chińczykami do przodu. Że Rosjanie gardzili Chińczykami od zawsze, a Chińczycy mieli nadzieję, że Rosjanie potrafią myśleć. No, może po pierwszym litrze, między pierwszym a drugim litrem wypitej wódki, może jakiś tam przebłysk intelektu się by znalazł, ale raczej niekoniecznie. Raczej to nie jest zbyt powszechna rzecz, czyli proces myślenia. Czego nie można powiedzieć o elitach władzy, czego nie można powiedzieć przede wszystkim o Ministerstwie Spraw Zagranicznych rosyjskim, które, jak Państwo pamiętacie, wychwalam od dawna, Ale dlatego, że je znam. Znaczy, ja w ten sposób znam je po efektach ich pracy. Po tych tysięcznych spotkaniach, szpajrokowań nad redukcją broni strategicznej, broni strategicznych w Europie, na świecie, w Genewie, ale nie tylko, i wcześniej, i później. Więc ja mam do Rosjan, do rosyjskiego MSZ-u, może nie nabożny szacunek, ale wiem, że oni o kilka długości wyprzedzają, między innymi również i Chińczyków. To przykre, ale tak jest. Wiecie Państwo, jaki jest mój stosunek do Chin i Chińczyków. I nie lubię mówić o tym, że ktoś wyprzedza w czymś Chińczyków, ale tu niestety nie mam wyjścia. No, muszę być obiektywny. Więc dyplomacja rosyjska jest bardzo sprawna. Bardzo sprawna. Być może najbardziej sprawna w Europie. Od lat, od dziesiątków lat, jeśli nie więcej. I to widać na każdym kroku. Widać między innymi to, czego najczęściej się nie widzi, nie mówi o tym, a mianowicie o tym, że Rosjanie do perfekcji opanowali coś, czego Amerykanie nie są w stanie zrozumieć nawet. Metody powstrzymywania Chin. Tak, ja być może po raz pierwszy mówię o tym, o powstrzymywaniu Chin przez Rosję, a nie przez Amerykę. Nie przez USA, nie przez Biały Zachód. Dlatego, że tak się dzieje. Ja od 13 roku, od kiedy Xi po wyborze na przewodniczącego HRL, czyli mówi się o nim jako o prezydencie, nie przewodniczącym, a prezydencie. Od tamtego czasu, od tych marcowych wyborów na forum parlamentu chińskiego, 10 dni później wyjechał do 10 dni później wyjechał do Rosji, do Moskwy. I tam konferował przez 5 długich dni. To była pierwsza jego podróż w ogóle gdziekolwiek. Tylko za granicą, gdziekolwiek. I tam konferował przez 5 długich dni z Putinem. I z tym jego dworem. Myślę, że bardzo intensywnie próbował go przekonywać do tego, żeby poszli razem w przyszłość. I później przez kilka lat, no niestety nie ma w sieci tych materiałów, Bożydostwo z YouTube'a mi to zlikwidowało, ale mam nadzieję, że kiedyś te materiały wrócą na swoje miejsce do mojego chińskiego kanału informacyjnego. Nagrywając wtedy te materiały, mówiłem wtedy wielokrotnie, dziesiątki razy mówiłem o tym, że jak to świetne są relacje między Chinami i Rosją, jak to intensywnie chińskie kierownictwo próbuje przychylić nieba rosyjskiemu. Efekty? Moim zdaniem śmieszne, żałosne i nijakie. I tutaj powoli zbliżam się ku końcowi. Otóż to widać nawet po tej paradzie zwycięstwa, która dla Rusów jest czymś niesamowicie ważnym, a raptem ze strony Chin przyjechał oddział z ministrem obrony. To jest naprawdę najniższy możliwy szczebel. Do zaakceptowania oczywiście przez Rusów. A więc to o czym świadczy. Znaczy ja wiem, że to świadczy między innymi o tym, że jest prowadzona wielka gra w trójkącie Waszyngton, Moskwa, Pekin. Wielka gra polegająca na przyciągnięciu, próbie przyciągnięcia z jednej strony Moskwy przez Pekin, z drugiej strony przyciągnięcia tejże samej Moskwy przez Waszyngton. Tego różnorakie symptomy widać, mówię o tym, ilekroć coś takiego się dzieje, jakiś taki symptom widać, to Państwu o tym mówię. Czyli przyciągania Moskwy przez Waszyngton. Tak. Także takie, ten artykuł, oczywiście nie miałem nawet zamiaru Państwu czytać tego artykułu, bo to bez sensu. Uważałem, że znacznie bardziej atrakcyjne będzie dla Państwa to pokazanie tła tego wszystkiego, tych stosunków chińsko-rosyjskich. Tak. No i to było na tyle. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.